ostatnią niedzielę na naszym studium pewien brat powiedział, że jego marzeniem jest spotkać Tymoteusza, bo akurat o Tymoteuszu rozmawialiśmy. Więc ja myślę, że jego marzenie, no myślę, że się spełni. Myślę, że będzie czas, że będzie mógł z nim uścisnąć sobie dłoń, porozmawiać. Szkoda, że go dzisiaj nie ma, bo właśnie Tymoteuszowi chciałbym dzisiaj te nasze kilkanaście minut poświęcić przed naszą modlitwą. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na właśnie przykład Tymoteusza jako człowieka, jako sługi, jako męża, jako Bożego męża, jako człowieka, który był zaangażowany w Kościół, który był pierwszym biskupem zresztą Kościoła, który był pomocnikiem, współpracownikiem też apostoła Pawła. Wiele o nim jest napisane. Kiedy patrzymy, zaglądamy do Bożego Słowa, widzimy, że sporo miejsca jest poświęcone Tymoteuszowi. I mianowicie myślę dlatego, że może on być naprawdę dobrym przykładem dla nas. Nie tylko dla mężczyzn, choć przede wszystkim, ale też i dla każdego wierzącego człowieka, bo reprezentował dużo takich cech, które powinny być naszym udziałem, tak? I na początku chciałem obalić pewien mit, który krąży wśród chrześcijan. Mianowicie mit, że Tymoteusz tak naprawdę nawrócił się dzięki tym dwóm kobietom. Matce i babce. No, niektórzy tak mówią. A niektórzy się posuwają dalej, że to one go w ogóle wychowały. Że ten ojciec to gdzieś tam na emigracji, może w Atenach, tak? A one były odpowiedzialne za jego wychowanie, za jego służbę. Przyszło przygotowanie do służby może, prawda? Ale ja nie wiem, jak wy czytacie Biblię, ale ja nigdzie takich informacji nie znalazłem. Znalazłem owszem informację, że one są wymienione jako chrześcijanki pochodzenia żydowskiego, a ojciec jest wymieniony jako Grek, poganin. Owszem, to znalazłem, ale to, że ojciec był nazwany poganinem, to nie znaczy od razu, że był ateistą. I nie znaczy od razu, że się odcinał od chrześcijaństwa. I wydaje mi się, że wskazuje na to sam fakt, jakim imieniem został nazwany właśnie Tymoteusz. Ktoś wie, co znaczy to imię? Albo skąd pochodzi? Bo to jest trochę nietypowe. Imię jest greckie, nie hebrajskie, jak często właśnie było nadawane wśród chrześcijan też. Ale to jest imię greckie, które oznacza dosłownie ten, który czci Boga. Ten, który czci Boga. Tymos i Tcheos, dwa te człony. Tymos i Tcheos łączą się właśnie w to imię Tymoteusz. No i teraz tak, no, kobiety były Żydówkami, nawróciły się na chrześcijaństwo, ojciec był Grekiem. No, nie miał żadnego udziału w tym, żeby mu to imię nadać? No, okej. Okay. Matka z babką mogły się uprzeć, żeby mu na złość zrobić, nie? To nazwały, nie dość, że nazwały go ten, który czci Boga, to jeszcze po grecku, prawda? A żeby ojciec miał, nie? Więc ja nie widzę tego. Myślę, że to była normalna, wierząca rodzina, tak mi się wydaje. I to, że on był poganinem, pochodził spośród pogan jest nazwany, tak? To nie znaczy, że od razu jest zdyskredytowany jako człowiek wierzący. Więc to taka pierwsza moja myśl tutaj, o której chciałem powiedzieć na temat właśnie Tymoteusza. Czytamy o nim pierwsze wzmianki to są jeszcze wcześniej, ale właściwie taki kluczowy moment powołania go do służby jest zapisany w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Możemy otworzyć ten fragment. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. I przeczytamy wersety od 1 do 3. Dotarł, o tym mowa o Pawle jest, dotarł też do Derbe i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. No właśnie, syn Żydówki, która była wierząca, nawrócona chrześcijaństwem, innymi słowy, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w swych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec jest Grekiem. Był Grekiem. Tak, czytamy tutaj o powołaniu Tymoteusza, tak? Paweł przyszedł, on go znał, wcześniej są wzmianki, że wiedział, kim on jest, tak? Ale to był moment, kiedy zdecydował się, chodź Tymoteuszu, ja chcę, żebyś był, chodził ze mną, żebyś wspierał moją służbę, żebyś mi pomagał. I to był bardzo dobry wybór, tak? Czytamy potem, że Paweł był, zaraz będziemy dalej czytać, że to była dobra decyzja, że to była właściwa decyzja, Boża decyzja, że Paweł zdecydował, że Tymoteusz został jego pomocnikiem. bo był takim, można powiedzieć, uczniem na początku, tak? Pewnie młodym, czy tam, że zaraz dojdziemy do tego, był młodym chłopakiem i myślę, że jak to młody chłopak potrzebował trochę wzoru, prawda, jeszcze potrzebował trochę takiego wprowadzenia w tą służbę, którą potem prowadził. I tak się stało zresztą. Ale co czytamy tutaj w tym fragmencie? Przede wszystkim taką pierwszą wzmianką o nim, takim pierwszym dobrą rzeczą jest to, że miał dobre świadectwo, tak? Wydali mu ci bracia dobre świadectwo. To jest taka pierwsza rzecz, która powinna nas interesować, która powinna być dla nas dobrym przykładem, tak? Żebyśmy mieli wydane w zborze dobre świadectwo, tak? Żeby każdy się zastanowił, czy bracia tutaj, siostry mogą wydać mu dobre świadectwo jako bratu, jako siostrze, nie? W zborze, gdzie funkcjonujemy. A po drugie, zobaczcie, jest napisane, że Tymoteusz dał się obrzezać ze względu na Żydów. Musiał to zrobić, czy nie? Nie musiał, był chrześcijaninem, nie obowiązywało go prawo, zakon, prawda? I nie musiał tego zrobić, ale to zrobił. Zrobił to z uwagi na tych Żydów, tak? I to jest następna taka myśl, prawda, że chciał być dobrym świadectwem po prostu, chciał być dobrym przykładem, chciał być takim przykładem właściwego męża Bożego, tak? Żeby nawet poświęcić coś, co nie musi poświęcić, żeby dać coś, czego nie musi dać, tak? Ale ze względu na kogoś. I to jest taka druga myśl, czy my często tak myślimy, że możemy zrobić coś, czego nie musimy zrobić, czego nawet Słowo Boże od nas nie wymaga. Bo może są takie rzeczy, tak jak tutaj w przypadku Tymoteusza. Nic Bóg nie oczekiwał od niego w tej kwestii. Nikt go nie przymuszał do tego, tak? Ale podjął decyzję, zgodnie pewnie razem z uzgodnieniem z Pawłem, tak? Ale to była jego decyzja, był dorosłym człowiekiem, tak? Że ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach, tak? Bowiem oni wiedzieli, że ojciec jest Grekiem, tak? Paweł był z pochodzenia Żydem, tak? Więc myślę, że to było właściwe dla dobrego świadectwa tutaj. I przejdźmy do listów. W pierwszym liście do Koryntian. Nie, przepraszam, w pierwszym liście do Tymoteusza. To już jest do niego słowo. Paweł napisał do niego list. Czytamy tutaj następujące słowa. Pierwszy Tymoteusz, 4:12. Pisze: Tymoteuszu, niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. I to jest następny mit, że biskup, czy kaznodzieja, czy pastor nie może być młodym chłopakiem, młodym człowiekiem. Może chłopakiem za dużo powiedziałem, ale młodym człowiekiem. Nigdzie Biblia o tym nie mówi. Słowo Boże wymaga, że nie może być dopiero co nawrócony, tak? Ale jego wiek nie dyskwalifikuje go w jego służbie. Bo często też jest taki mit, że jeżeli ktoś jest młody, no to sorry, ale musi trochę dojrzeć jeszcze wiekowo, może już jest dojrzały duchowo, ale musi ten siwy włos mieć, tak, albo przynajmniej, no, jakimś takim, wiecie, już zaangażowanym ojcem, prawda, i tak dalej. Musi pokazać. Oczywiście Biblia stawia wymagania, natomiast co do biskupów już, tak, no nie wiemy, jak dalej tam sytuacja wyglądała, że nie czytamy wszystkich szczegółów na temat dalej losów rodziny Tymoteusza, czy jego dalszych szczegółów w służbie, natomiast widzimy, że był młody. I to, że był młody, nie dyskredytowało go, żeby pomagał, był pomocnikiem apostoła Pawła. Był narzędziem Bożym tutaj w służbie Ewangelii, prawda? A więc niechaj ci nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Czyli to nie wiek tutaj jest kluczem, tak? Nie wiek tutaj jest kluczem, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości, tak? Paweł mu mówi, nie po wieku mają cię osądzać, tylko po tym, co reprezentujesz sobą w tych czterech kwestiach tutaj, tak? W czym? W postępowaniu, tak? W tym, jak funkcjonujesz, tak? Jak żyjesz po prostu, w miłości, jaką masz miłość do ludzi, do Boga przede wszystkim, w wierze i w czystości, tak? Po tym mają cię szanować. To są rzeczy, które powinny się liczyć w oczach ludzi względem ciebie, a nie młody wiek. Z tego powodu nikt nie powinien cię lekceważyć, tak? To jest też taka myśl dla nas. I dalej, pierwszy list do Koryntian. Kilka fragmentów przeczytamy z listów. Pierwszy list do Koryntian, 4:17. Thank you. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. No właśnie, i czytamy tutaj, Paweł zawsze, kiedy pisał o Tymoteuszu, słuchajcie, zawsze dużo emocji wkładał w ten opis. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zawsze porównywał go do syna, prawda? Znaczy, się kogoś porównuje do swojego dziecka, można powiedzieć, a tutaj w tej kwestii ten syn właśnie jest w takim odniesieniu, jako relacja właśnie ojciec-syn. I jeżeli się mówi, to nazywa go takimi słowami, umiłowany i wierny. No, rzadko nazywamy ludzi umiłowanych i wiernych, tak? Mimo, że może mamy, lubimy ich, prawda, przyjaźnimy się, ale to są mocne słowa, umiłowany i wierny. I dalej zobaczymy, co Paweł miał na myśli w tym, że nazywał go właśnie umiłowanym i wiernym, ale to pokazuje, że ta wierność też jest wielkim zaufaniem. Bo zobaczcie, on często go posyłał do różnych zborów, takie, na takie zwiady, nie? Tak jak studiujemy w liście do Saloniczan, żeby nie tylko zbadał sytuację, zaraz zobaczymy jeszcze w innym celu też, ale posyłał go, żeby mu zdał relację, jak ci wierzący tam żyją, co tam się dzieje w tym zborze. No to były czasy, że nie było innych metod też, tak? Nie było komórek, nie było internetu, nie było telefonów, faksów, niczego, tak? Jedyna możliwość, żeby dowiedzieć się, co tam słychać w innym zborze, u wierzących, tak? No to trzeba było kogoś tam wysłać po prostu. I żeby on tam zbadał sprawy, prawda, porozmawiał z ludźmi, zorientował się co i jak i przyszedł i powiedział. No jest to taki dosyć naturalna rzecz, można powiedzieć wtedy, ale nie jest naturalną rzeczą, że posyłało się kogokolwiek, tak? Bo nie posyłało się kogokolwiek, tylko Paweł zawsze wysyłał właśnie w te strategiczne miejsca, w te zbory, które zakładał, kogoś, do kogo miał zaufanie. Kogoś, który wiedział, że to jest człowiek, że to jest jego człowiek. Że on nie będzie tam jakiś głupot gadał, tak, za kazalnicą czy przed ludźmi, że on będzie głosił tą naukę, którą on naucza, że miał tą po prostu pewność. I wszędzie jest to pokazane, we wszelkich fragmentach właśnie, kiedy jest mowa, że posyłam cię Tymoteuszu, tak. Więc i tutaj jest nazwany właśnie umiłowanym i wiernym, synem w Panu. Synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje, tak, w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. On przypomni to po prostu. On nie będzie nic, żadnej nowej nauki tutaj głosił. On przypomni wam to, co ja was uczyłem. Krótko mówiąc. No i ten sławetny fragment, który też omawialiśmy ostatnio na naszej grupie, taki nazywany jest czasami przykładem duszpasterza, niektórzy go nazywają. Wzorem duszpasterza, tak? Pierwszy list do Tesaloniczan, 3 rozdział. On pokazuje tutaj, jaki duszpasterz powinien mieć cechy charakteru, tak? Bo, albo nie cechy charakteru, może bardziej ja bym to nazwał, poszedł dalej i nazwał takie Boże dary wręcz, bo nie każdy ma coś takiego, żeby być duszpasterzem, tak? Można być kaznodzieją, pastorem, ale takim duszpasterzem nie jest być łatwo. Trzeba po prostu, no... Trzeba często mieć dar, po prostu Boży dar do tego, do takiej służby konkretnej. I myślę, że Tymoteusz był takim człowiekiem, bo często podkreślane są te jego cechy. 1 Tesaloniczan 3 rozdział od 1 do 3 wersetu. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego, w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. No właśnie, co tutaj jest napisane o Tymoteuszu? Co tutaj czytamy? No przede wszystkim czytamy, kim był, tak? Jest nazwany bratem, tak? W Chrystusie. Jest nazwany współpracownikiem. Czyli znowu Paweł przywołuje, że to nie jest człowiek, pierwszy człowiek z rzędu, prawda? Który się akurat napatoczył i którego można było wysłać tam do Tesaloniki. Taki przypadkowy, prawda? Wierzący. Jest kimś, można powiedzieć, wyjątkowym w oczach Pawła. Ten właśnie człowiek, który z nim współpracuje, który mu służy wręcz, ten się nadaje do tego, żeby tam pójść. No i zobaczcie, co tu jest napisane. Co on tam miał zrobić? Miał utwierdzić wierze, braci i siostry, i dodać im otuchy. I słuchajcie, czy tego tak naprawdę nie robi Bóg? Czy to nie jest Boża rola, żeby nas utwierdzić w wierze i dodać otuchy? No jest Boża rola, prawda? To Bóg właśnie robi, utwierdza nas przez Ducha Świętego w wierze i przez Ducha Świętego dodaje nam otuchy. Teraz pytanie, czy w tamtych czasach, kiedy apostoł Paweł prowadził swoją służbę, czy nie było Ducha Świętego tak jak dzisiaj? Oczywiście, że był. jeszcze potężniej się objawiał. Ale to tak jak rozmawialiśmy na grupie, tak jak siostra tutaj, Janeczka nawet wspomniała, człowiek jest taką istotą, gdzie kiedy nawet jest wierzący, to on potrzebuje tego, żeby drugi człowiek przyszedł do niego i utwierdził go w wierze i dodał mu otuchy. To, że jesteśmy, wiecie, ludźmi wierzącymi, nam się czasami wydaje, że nie potrzebujemy drugiego człowieka w takim celu, tak? Żeby utwierdzał ktoś nas w wierze. No, my jesteśmy już tacy wierzący, że Bóg nas utwierdza w wierze. Po co człowiek ma nas utwierdzać w wierze? A zobaczcie, taka rola była Tymoteusza tutaj, prawda? Miał ich utwierdzić. Co to znaczy utwierdzić w ogóle? Utwierdzić to znaczy upewnić kogoś w czymś. Tutaj sobie takie polskie znaczenie tego słowa wynotowałem. Upewnić kogoś w czymś, zamocować coś, przez coś, na przykład władzę na trwałej podstawie, nadać czemuś dosłownie moc prawną, tak? Czyli coś potwierdzić. I wiecie, człowiek wierzący też czasami potrzebuje potwierdzenia wiary z ust drugiego człowieka, bo ma różne momenty w swoim życiu, bo można powiedzieć, że no okej, okay, niektórzy mogą powiedzieć, to był pierwszy kościół, ci ludzie się dopiero co nawrócili, oni jeszcze byli tacy, wiecie, no jedną nogą w świecie, drugą nogą w kościele, ale kiedy my tutaj na naszej grupie studiujemy list do Tesaloniczan, to nie jest taki obraz. Paweł daje za wzór Tesaloniczan innym zborom, więc to byli naprawdę ludzie wierzący. To byli naprawdę ludzie, którzy chodzili z Bogiem, którzy byli dawani za przykład innym zborom. I wyobraźcie sobie, do takich ludzi jedzie teraz Tymoteusz i ma ich utwierdzić w wierze, utwierdzać w wierze. Ma ich utwierdzać w wierze i ma co jeszcze robić, dodawać im otuchy, tak? To pokazuje, że każdy człowiek wierzący potrzebuje tego drugiego człowieka. I myślę, że po to Pan Jezus po prostu też Kościół ustanowił. Bo inaczej by powiedział, a to nie każdy sobie żyje po swojemu, wystarczy, że przyjął mnie, prawda, jako swojego Boga, wystarczy, żeby kochał moje słowo i okej, okay, wystarczy, nie? Ale po to właśnie został stworzony Kościół, że w Kościele są ludzie, tak? Którzy mają nawzajem sobie służyć, którzy mają być dla siebie otuchą, tak? Którzy mają utwierdzać się w wierze właśnie. Kiedy widzisz, że brat czy siostra jest gorzej z nim, tak? To jest twoja rola, tak? Tak jak Tymoteusz. Przyjść i dodać mu otuchy. Przyjść i utwierdzić go w wierze. I nie jest też wstydem, że człowiek często ma różne momenty. Nawet chrześcijanin, tak? Z 20-letnim stażem, prawda? Może potrzebować utwierdzenia w wierze albo dodania otuchy. Bo Słowo Boże pokazuje, że to jest normalne. Jesteśmy ludźmi, tak? I potrzebujemy właśnie wsparcia często tego drugiego człowieka. I to jest piękny przykład, że Tymoteusz to robił. To było jego misją, można powiedzieć, jego bardzo dobrą cechą. Umiał to robić. Umiał przyjść do wierzących i dodać im otuchy, tak? Umiał ich wesprzeć. Okej, pójdźmy dalej. Już nie będę wszystkich fragmentów czytał jeszcze, chociaż może ten jeszcze przeczytam. W liście do Filipian, tylko wspomnę, nie musicie otwierać, w drugim rozdziale, w 19 wersecie jest napisane, są to napisane takie słowa. A mam nadzieję w Panu Jezusie, iż Tymoteusza rychle pośle do was, abym się ja cieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Znaczy dokładnie ta sama zasada, nie do Tesaloniki, tutaj do Filipi z kolei, tak, wysyła Tymoteusza, aby znowu sprawdził, jak tam bracia, siostry funkcjonują, co u nich tam dobrego, tak? I pewnie też, aby ich wesprzeć, aby ich umocnić, ugruntować w wierze, tak? Tak samo jak w Tesalonice. Okej. Okay. Wróćmy jeszcze na moment do dziejów apostolskich. Właściwie to nie wróćmy, bo dzisiaj... Nie, czytaliśmy fragment z dziejów właśnie, to wróćmy. Do rozdziału 19 tym razem. Dziewiętnasty rozdział. I tutaj czytamy takie słowa zapisane, co tutaj się działo. Mowa o Pawle. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. I tutaj troszeczkę odniosę się do innego tłumaczenia, do Biblii Gdańskiej, do której często się odnoszę, bo pewne fragmenty rzeczywiście bardziej, że tak powiem, po polsku są dobrze odniesione, tak mi się przynajmniej wydaje. I tam jest napisane coś takiego, a posławszy do Macedonii dwóch z tych, którzy, uwaga, mu służyli. Nie byli tylko pomocnikami, ale mu służyli. I wiecie, to ma znaczenie tutaj. Może to jest, można powiedzieć, to jest blisko znaczne. To jest podobne słowo, tak? Ale wiecie, pomoc dla kogoś, a służenie mu, to w naszym języku niestety może oznaczać dwie różne rzeczy. Bo ja mogę ci pomóc, bracie, siostro, dzisiaj tam paczki z samochodu przenieść, prawda, tej do kaplicy, no to jest pomoc. Ale kiedy służysz komuś, to jakby jesteś oddany mu w 100%. To jest twoja rola, to jest twoja służba. I właśnie tak, w takiej relacji był Tymoteusz z Pawłem. Był po prostu jego nie tylko pomocnikiem, ale w pewnym aspekcie możemy powiedzieć sługą, tak? I służba ma to do siebie, że to nie jest tylko praca, to nie była, z tego co widzimy, rywalizacja z innymi braćmi, tak? Wobec tego, kto lepiej zapunktuje u Pawła, tak? On nie dostał pieniędzy za to, wypłaty, prawda? Za tą pomoc, za swoją służbę. To było jego poświęcenie, tak? Po prostu to czynił, bo uważał, że to jest jego rolą, do tego go powołał Bóg. I Paweł go właśnie w ten sposób określa, jako swojego syna, ale jako też tego, który mu służył. I wiecie, to też widać, że Tymoteusz był zawsze w strategicznych momentach obok Pawła. Zawsze był wtedy, kiedy była potrzeba. Był w więzieniu, ale był też wtedy, kiedy Paweł pisał listy do zborów. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nie będę tych wszystkich, nie chcę, żebyście otwierali te fragmenty, ale tylko zacytuję je. List do Kolosan, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat. List do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat zborowi Bożemu. List do Filemona, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat do umiłowanego Filemona. Zobaczcie, on jest zawsze wymieniony na początku. Może nie zawsze, ale w wielu listach. Jest pokazane, że on brał w tym udział. Że on był przy apostole Pawle. Że on razem z nim, można powiedzieć, współtworzył to, co było opisane, tak? Czyli w tych strategicznych momentach. I w końcu ostatni fragment, który chciałem dzisiaj przytoczyć. Ten możemy otworzyć, bo tutaj chciałbym się na chwileczkę zatrzymać jeszcze na koniec. List do Filipian, drugi rozdział, werset 20. List do Filipian, rozdział 2, werset 20. I zobaczcie, co Paweł tutaj pisze w takim podsumowaniu. Można powiedzieć, w dwóch zdaniach podsumował to, co ja przemówiłem przez ostatnie 10 minut. Od 20 wersetu. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Takie słowa napisał, nie? Niezłe CV dla Tymoteusza, można powiedzieć, mu wystawił, tak? Chyba lepszego nie można sobie wymyśleć, tak? Nie ma drugiego takiego. On jest wyjątkowy w swojej kategorii, można powiedzieć, tak? Nie ma drugiego, który by mu dorównał, innymi słowy. Kto by się tak szczerze troszczył o was, tak? Bo wszyscy inni szukają swego, tak? No niestety często jest tak w Kościele, że każdy myśli o sobie, tak? Zamiast się troszczyć rzeczywiście szczerze, no może nie, to nie jest standard też, no, nie przesadzajmy, tak? Ale niestety zdarza się, tak? I Paweł wręcz dosadnie tutaj napisał, nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. To do Filipianie, tak? Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Tutaj myślę, że to chodzi o sprawy Jezusa Chrystusa, albo może nawet o samego Jezusa Chrystusa. Nie zdążyłem sprawdzić w greckim tłumaczeniu, ale to nie ma tutaj większego znaczenia. Wiemy, o co chodzi, tak? Wiemy, o co chodzi, że jest zainteresowany, zaangażowany w to, żeby pełnić wolę, krótko mówiąc, Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, jak brzmi to tłumaczenie. A nie jest skoncentrowany na sobie. Nie jest skoncentrowany na sobie jako nawet Bożym słudze, tak? Tylko jest tak oddany innym. Jest wypróbowany też, tak Paweł pisze, tak? Gdyż jak dzieci ojcu, tak on ze mną służy w Ewangelii. Niesamowite, nie? Tak jak znowu relacja ojciec-syn. Tak jak ktoś, kto nie ma interesu w tym, żeby pomagać ojcu, tak? No czasami niektórzy synowie mają interes, bo ojciec tam jakieś pieniążki płaci za pomoc, nie? Ale myślę, że Paweł pokazuje to w kontekście relacji tutaj. Że to jest tak silna relacja między nim a Tymoteuszem, że on nie ma żadnego interesu w tym, żeby mu służyć. A jednak robi to z pełnym poświęceniem, z pełnym zaangażowaniem. No i teraz myślę, na koniec zadajmy sobie pytanie, czy jak my siebie widzimy przy tym obrazie Tymoteusza? Bo myślę, że ten Tymoteusz nie został przypadkowo tutaj aż tak dobrze scharakteryzowany w Bożym Słowie, bo był człowiekiem, takim samym grzesznym jak my, nie? Ale może być, tak jak powiedziałem na początku, nie tylko przykładem dla nas, facetów, mężczyzn, pastorów, nie wiem, przełożonych, braci, mężów i tak dalej, ale myślę, że może być przykładem dla każdego wierzącego człowieka, że to są cechy, które rzeczywiście Bogu się bardzo podobają. i Pawłowi się bardzo podobały, nie? No kto z was nie chciałby być nazwany wyjątkowym? Przecież każdy chciałby być nazwany wyjątkowym. Jakby Adam powiedział, przyszedł do ciebie, słuchaj, jesteś wyjątkowym człowiekiem w zborze. No nie poczułbyś się dobrze? No każdy by się poczuł dobrze, jakby przełożony czy pastor przyszedł i powiedział, słuchaj, jesteś wypróbowanym, naprawdę wyjątkowym człowiekiem, który chodzi ze mną w służbie, który mi pomaga, jestem zachwycony tym. Nie? No każdy by po prostu przyjął takie słowa, naprawdę, no chętnie. Ale myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście nazwani byśmy tak byli, tak? Czy rzeczywiście, no, jak my się widzimy na tle tego Tymoteusza, tak? Jak nasze cechy charakteru, jak nasze nastawienie do innych tutaj wypada. Bo mówię, no to jest piękny przykład, tak? To jest piękny przykład dla każdego z nas. Jest też napisane, że no, Tymoteusz, jak większość zresztą wierzących ludzi wtedy był w więzieniu, tak? Bo w liście do Hebrajczyków czytamy, że wiecie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Tak, został zwolniony, więc świadczy to o tym, że był więziony za Ewangelię, tak? Poświęcał się tej Ewangelii. Więc mówię, to jest piękny przykład dla każdego z nas, dla każdego brata, dla każdej siostry. Piękny przykład relacji też między apostołem Pawłem a Tymoteuszem, ale piękny przykład też poświęcenia, tak? Poświęcenia w służbie. Też pokazu, jak powinna wyglądać taka prawdziwa Boża służba, Boże oddanie tym Bożym sprawom, żebyśmy mogli kiedyś usłyszeć, jak ktoś u nas powie, że jesteśmy nie tymi, którzy szukają swego, tak? Ale szukają tego, co jest Jezusa Chrystusa. Amen.